Bracia i siostry, tak sobie pomyślałem, około 10 dni temu był zjazd gimnazjalistów w Kostrzynie. Tam mieliśmy taki bardzo błogosławiony czas, tak wiele takich duchowych przeżyć, takiego wspaniałego Bożego działania, tyle wdzięczności w naszych sercach. I taki był temat tego zjazdu, który chciałbym zacytować i o którym chciałbym troszeczkę się dzisiaj pośród was również podzielić. Bo temat był oparty na bazie wersetów z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian. Temat brzmiał: wszystko mi wolno, ale... I dalej były postawione kropeczki. I nad tym się zastanawialiśmy, co znaczy wszystko mi wolno i dlaczego ale. A przeczytajmy może to miejsce bezpośrednio ze Słowa Bożego. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6 i werset 12. Mówi nam Słowo Boże tak: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. To jest to pierwsze miejsce. Drugie podobne jest do tego. Proponowałbym, żeby właśnie albo sobie przytrzymać ręką, zaznaczyć, albo zobaczyć, zapamiętać. Podobne miejsce, jednak troszeczkę się od siebie różnią. W 10 rozdziale tego samego listu, a w wersecie 23 pisze apostoł Paweł ponownie: wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I nad tymi właśnie wersetami, tymi myślami zastanawialiśmy się z gimnazjalistami, zastanawialiśmy się z opiekunami i przyznam się, że bardzo dużo również i sam zaczerpnąłem z tego właśnie tematu i z tego rozważania. I tym, bracia i siostry, będę pokrótce dzisiaj chciał się z wami podzielić i chciałbym zachęcić do tego, abyśmy również i my zastanowili się, jak to jest z tą wolnością, jak to wygląda z tą moją wolnością. Przecież jako ludzie wierzący, to no generalnie, myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości, staliśmy się ludźmi wolnymi, staliśmy się ludźmi wyzwolonymi przez Pana, przede wszystkim uwolnieni od grzechu, przede wszystkim uwolnieni od tej kary, tego widma kary, która wisiała nad nami. Kiedy żyliśmy w swoich grzechach, kiedy żyliśmy bez Boga, Słowo Boże mówi, że ciążył nad nami Boży gniew. I mówi Słowo Boże, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc kiedy przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, kiedy oddaliśmy Jemu swoje życie, kiedy wyznaliśmy swoje grzechy i uczyniliśmy Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, podając swoje życie właśnie pod Jego władzę, pod Jego panowanie, zostaliśmy uwolnieni. Został zdjęty, odsunięty ten zmazany list dłużny. Nasze grzechy zostały przebaczone i ta kara została zdjęta, bo wziął na siebie ją Jezus Chrystus. Chwała naszemu Panu za to, co On dokonał, bracia i siostry, właśnie za nas. Właśnie za każdego jednego z nas. Więc zostaliśmy przez Pana Jezusa Chrystusa wyzwoleni. Uwolnieni od, przede wszystkim, jeszcze raz to powiem, od tej kary, która na nas ciążyła. Zostaliśmy wyzwoleni i nieraz jako ludzie wierzący zdaje się słyszeć pośród ludzi wierzących, że przecież teraz, skoro jestem uwolniony od kary, uwolniony od grzechu, to mogę robić wszystko. Czasem ludzie wierzący formułują takie pytanie, formułują je w ten sposób, próbując właśnie gdzieś jakoś sobie reguły ustalić i pytają, co wolno, a czego nie wolno. Czasem ludzie niewierzący zadają ludziom wierzącym pytania i mówią, czy stwierdzają w ten sposób, a u was to nic nie wolno. U was same zakazy, zakazy, zakazy i zakazy. Myślę, że nie jeden z nas z takimi właśnie stwierdzeniami w swoim życiu się zetknął, że same zakazy, że tu nic nie wolno, że jesteśmy tak po prostu skrępowani, ściśnięci i ograniczeni. Podczas kiedy rzeczywistość jest zupełnie inna. Podczas kiedy Słowo Boże mówi nam zupełnie co innego. I pisze apostoł Paweł, stwierdza bardzo wyraźnie, stwierdza bardzo jednoznacznie, wszystko mi wolno. Objawia to, obwieszcza to wszystkim. Mówi, wszystko mi wolno. Ale zaraz dodaje też, stawia te słowo, stawia ten właśnie łącznik, który mówi, ale. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest dla mnie pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mnie buduje, ale nie wszystko stanowi zbudowanie. Wszystko mi wolno wreszcie, pisze apostoł Paweł, mówi, ale ja niczym nie dam się zniewolić. Mam prawo, jako człowiek wolny, mogę, nie jestem ograniczony, mogę korzystać, mogę dotykać wszystkiego, mogę rozmawiać, oglądać, robić wszystko. Wszystko mogę, ale nie wszystko z tych rzeczy mieści się właśnie tym Bożym upodobaniu. Nie wszystkim Pan Bóg, czym my się zajmujemy, ma upodobanie i nie wszystko jest korzystne i nie wszystko w tym świecie ma korzystny wpływ na stan naszego ducha. Nie wszystko ma korzystny wpływ na naszą duszę. Nie wszystko nas buduje. Nie wszystko jest dla nas pożyteczne. Dlatego człowiek wierzący, będąc człowiekiem wolnym, powinien posiąść tą cechę. Powinien posiąść tą umiejętność, aby umieć rozróżniać, aby umieć wybierać te rzeczy właśnie i oddzielać właściwe od niewłaściwych, oddzielać rzeczy dobre od rzeczy złych, oddzielać rzeczy, które budują naszą wiarę i odrzucać rzeczy, które tą wiarę rujnują, odrzucać te rzeczy, które wiarę niszczą. Słowo Boże wiele mówi na ten temat, abyśmy właśnie modlili się, abyśmy starali się, dążyli do tego, aby umieć rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest to, ten element naszego życia, który bardzo mocno jest od nas zależny. Pan Bóg daje nam łaskę, daje nam poznanie, daje nam zrozumienie i my powinniśmy do tego dążyć, aby odróżniać, aby rozróżniać, aby rzeczywiście umieć żyć w tej duchowej wolności, w tej wolności, do której wyzwolił nas Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Jana. Kilka miejsc chciałbym, kilka fragmentów Słowa Bożego, bracia i siostry, abyśmy wspólnie przypomnieli sobie, abyśmy wspólnie je odczytali i aby to Słowo Boże właśnie dotykało naszych serc. Będziemy czytali wypowiedź Pana Jezusa, czytaliśmy wypowiedź apostoła Pawła, przeczytamy jeszcze kilka fragmentów z listów apostoła Pawła i z listu apostoła Piotra. Niech to Słowo Boże tak głęboko dotyka naszych serc. Zobaczmy, tak różnorodne osoby, które autorzy, którzy te słowa spisywali, natomiast jedna myśl, jeden cel przyświecał każdemu. Uświadomić człowiekowi, że jedynie w Jezusie Chrystusie może stać się prawdziwie wolnym. A jeśli stał się wolnym, to powinien drugi krok zrobić, nauczyć się żyć w tej wolności, nauczyć się z niej korzystać, umieć się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która nastąpiła w jego życiu. 8 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa, wzbudził niesamowitą kontrowersję i niesamowite poruszenie pośród pobożnych Żydów, do których kierował słowa. I czytamy od wersetu 31 z 8 rozdziału Ewangelii Jana. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Takie widzimy tutaj niezrozumienie. Wolność tak dziwnie pojmowana. Nigdy nie byliśmy w niewoli, jesteśmy potomstwem Abrahama. Jak możesz mówić, Jezu, że jesteśmy niewolnikami? Jak możesz mówić, że będziemy wyswobodzeni z czego? Czujemy się wolnymi. Ale Pan Jezus dotyka tej głębi, dotyka serca człowieka, wchodzi tak bardzo głęboko i tak bardzo osobiście w życie każdego słuchającego, czytającego to słowo i mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I to jest ta niesamowita prawda, która wynika ze Słowa Bożego, jednoznaczne stwierdzenie Słowa Bożego. Każdy człowiek, który grzeszy, każdy, który trwa w grzechu, jest tego grzechu niewolnikiem. Jest niewolnikiem grzechu. Potrzebuje ratunku, potrzebuje wyzwolenia, potrzebuje kogoś mocniejszego, silniejszego od siebie, kto przyjdzie, kto pomoże mu, kto go wyciągnie właśnie z tej niewoli. I za chwilę Pan Jezus mówi i kieruje słowa i całą uwagę słuchających, czytających te słowa kieruje na siebie. Jako Pan, jako Zbawiciel, jako Król Królów i Pan Panów, ten, który ma pełne zwycięstwo. I mówi, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Chwała Panu Jezusowi, że On ma tą moc, że z tej mocy, bracia i siostry, wielu nas skorzystało i jeszcze możemy z tej łaski i z tej mocy Jezusa Chrystusa w swoim życiu skorzystać. On ma moc, aby właśnie wyswobodzić, aby uwolnić od grzechu i sprawić, aby człowiek stał się prawdziwie wolnym. Ten dopiero, który podda się Jezusowi Chrystusowi, podda się pod Jego kierownictwo, pod Jego działanie, ten może o sobie powiedzieć, jestem prawdziwie wolnym. Jezus Chrystus mnie wyzwolił. I tak jak właśnie czytaliśmy na wstępie w liście do Koryntian, wszystko mi wolno, ale ja nie dam niczym się zniewolić. Tu jest ogromne niebezpieczeństwo. Z jednej strony zostajemy wyzwoleni przez Pana Jezusa Chrystusa, ale kiedy nasze życie płynie, kiedy nasze życie biegnie, jest tak wiele zasadzek, tak wiele pułapek, tak wiele niebezpieczeństw, które na tej drodze czyhają i starają się za wszelką cenę właśnie, aby czymś nas zniewolić, aby czymś nas zająć, aby od czegoś nas uzależnić. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zwracali uwagę na te różne elementy naszego życia, które właśnie mogą powodować takie niebezpieczeństwo. Te elementy, które powodują właśnie zagrożenie, że ja mogę przez coś właśnie się uzależnić, stać się czegoś lub kogoś niewolnikiem. Słowo Boże mówi, Chrystus przyszedł po to, aby nas wyzwolić. W drugim liście apostoła Piotra w rozdziale drugim czytamy takie bardzo również mocne słowo, bardzo mocne stwierdzenie Bożego Słowa. Drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział i werset 19. Mówi Słowo Boże, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czemu ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Myślę, że wiele rzeczy, i tutaj można by naprawdę całą listę, całe mnóstwo wymienić rozmaitych rzeczy, uzależnień, od których może człowiek wierzący, mówię teraz już o ludziach wierzących, od których może człowiek, możemy się właśnie uzależnić. Bracia i siostry, tak ważne dlatego jest tutaj te nasze osobiste rozeznanie, zobaczenie, przejrzenie swojego życia i poszczególnych jego elementów, które mogą powodować właśnie to, że staniemy się czegoś niewolnikiem. Że powiemy, nie mogę bez tego żyć, nie mogę sobie bez tego w swoim życiu poradzić, źle się czuję, jak tego czy tego nie zrobię i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły i w detale i wymieniać, bo tych rzeczy naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. Są one bardzo rozmaite i to, co działa na jednego, kompletnie może nie mieć zastosowania w życiu drugiej osoby i odwrotnie. Więc tu jest ważne właśnie, aby zobaczyć, aby właśnie przejrzeć, aby przeanalizować. Możemy powiedzieć właśnie, wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Mogę na wszystko patrzeć, ale czy wszystko, na co patrzę, jest właściwe i pożyteczne? Czy wszystko, na co patrzę, buduje moje wnętrze? Mogę o wszystkim rozmawiać. Mogę rozmawiać o wszystkim i mówić jak chcę. Ale czy każda rozmowa, którą prowadzę, jest taką, która buduje? Czy każda rozmowa, którą prowadzę, jest taka, która jest pożyteczna? Czy może wnosi jednak jakąś destrukcję? Może wnosi jednak zniszczenie? I zamiast budować moją wiarę, czuję się osłabiony. Jak to jest właśnie w moim życiu? Mogę mieć komputer, mogę mieć internet, ale czy to, do czego go używam, czy to zawsze jest, wnosi jakieś zbudowanie? Czy to, jak używam, to, co oglądam, jest dla mnie pożyteczne w jakikolwiek sposób, czy nie? Można tak wiele właśnie, jak wspomniałem, tych wątków rozwijać i patrzeć na różne aspekty naszego życia. Wszystko mi wolno, używam. Żyję, jestem w tym świecie umiejscowiony, w tym XXI wieku. To wszystko jest dostępne. Jakże dzisiaj trzeba nam się właśnie, ludziom wierzącym, nauczyć z tego wszystkiego korzystać. My szczególnie właśnie podczas spotkań z młodymi osobami, naprawdę ogromna skala tych właśnie uzależnień, od różnych tych rodzajów właśnie rzeczy, elektroniki i tak dalej, i tak dalej. To jest, biją na alarm, bijemy na alarm od najmłodszych, od spotkań, od kolonii dziecięcych, poprzez gimnazjalistów, poprzez młodzież. Jest niesamowite właśnie ten czas i to, co się obserwuje, uzależnienia od jakiegoś urządzenia. Uzależnienie od jakiegoś urządzenia. Muszę. Cały czas. Myśli skupione wokół telefonu, cały umysł zajęty, całe ciało, żeby zobaczyć, żeby patrzeć, żeby oglądać, podglądać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się coś niesamowitego. Na taką skalę, na jaką wcześniej jeszcze się nie działo. Więc to jest właśnie bardzo ważne i uważam, że należy zwrócić uwagę. Tak jak mówię, każde pokolenie, ono jakąś ma swoją słabość, tak bym to powiedział. Tak jak mówię, na jednych kompletnie nie będzie działało to, ale inne pokolenie, inna grupa osób będzie miała skłonność właśnie do czegoś zupełnie innego. I Słowo Boże nas naucza, abyśmy nauczyli się chodzić w wolności, abyśmy w wolności żyli, nauczyli się z niej korzystać. List do Galacjan, 5 rozdział. Chciałbym, abyśmy 2 wersety z listu do Galacjan jeszcze przeczytali. 5 rozdział listu do Galacjan, 1. Mówi tak bardzo wyraźnie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zwróćmy uwagę, jak Słowo Boże mówi. Mówi do ludzi wierzących. Mówi do ludzi wyzwolonych przez Jezusa Chrystusa. Ale mówi, stójcie niezachwianie, nie poddawajcie się, żebyście nie wpadli pod jakieś jarzmo niewoli. Żebyście w coś znowu nie wpadli. Galacjanie mieli problem w swoim życiu. Wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa, zbawieni przez łaskę. Nagle zaczęli powracać do korzeni judaizmu i zaczęli właśnie w tym kierunku. Ktoś wszedł z inną nauką. Ktoś wszedł z nieprawidłową nauką do tego właśnie zboru, do tej grupy ludzi i apostoł Paweł starał się to ich myślenie korygować i używa naprawdę bardzo mocnych słów, kiedy mówi do nich, dlaczego wy znowu się poddaliście? Dlaczego daliście się zniewolić? Zobaczmy, więc ta niewola, ona w tym przypadku była taką niewolą duchową, niewolą intelektualną. Byłeś zbawiony przez Jezusa Chrystusa, ale daj się obrzezać. Tak mniej więcej to brzmiało to, z czym oni się zderzyli i szli za tym, i szli za tą myślą, zupełnie właśnie idąc w przeciwnym kierunku niż nauczał apostoł Paweł, niż nauczało Słowo Boże. I przestrzega apostoł Paweł i pisze w tym właśnie liście do Galacjan tak wyraźnie, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, stójcie niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wyście już byli niewolnikami, byliście już w tej niewoli, wyszliście z niej, dlaczego chcecie do niej wracać? Dlaczego robicie? Dlaczego wracacie? Dobrowolnie poddajecie się pod jarzmo niewoli. Nie dopuśćcie tego w swoim sercu. 13 werset tego samego rozdziału mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Do czego powołani zostaliśmy? Do wolności, bracia i siostry. Tak mówi Słowo Boże, ale dodaje, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, będąc wolnymi. Naprawdę trzeba się nauczyć żyć na wolności. I taki przykład przychodzi tych zwierząt domowych, które gdzieś tam mamy pewnie nieraz. Ja zaobserwowałem kiedyś, mam w zasadzie takiego kotka, kiedy mieszkaliśmy tutaj na osiedlu, kiedyś myślę kotek, tak zawsze jest w domu, zrobiło mi się go trochę żal, postanowiłem, że pójdę z nim na spacer. Założyłem mu jakieś szelki, jakąś smycz i wyszedłem. On po prostu nie mógł iść, musiałem go ciągnąć, zaczął wariować, zgłupiał zupełnie. Nie wiedział gdzie jest, nie wiedział co się dzieje i ciągnął w stronę domu. Myślałem, że dla niego to jest wolność właśnie, że wyszedł sobie po iluś tam latach na wolną przestrzeń. Chciałem, żeby pochodził, chciałem, żeby gdzieś tam sobie zobaczył jak to jest. Kompletnie nie potrafił się odnaleźć. Zawróciliśmy, zrezygnowałem, poszedłem do domu. Tam czuł się dobrze, tam czuł się najlepiej, tam czuł się bezpiecznie. Nieraz spotykamy gdzieś tam jakieś zwierzę, ucieknie z klatki jakiś ptaszek czy coś. No na wolności długo on nie przeżyje. On jest przyzwyczajony do innego życia. Przyzwyczajony i przystosowany jest do życia w klatce. Kiedyś mi taki obraz utkwił bardzo mocno, kiedy poszedłem na studia. Studiowaliśmy najpierw 2 lata w Legnicy, później 3 lata we Wrocławiu. Miałem takich znajomych, jednego bardzo dobrego kolegę, z którym no, dużą część czasu spędzałem. I tutaj, kiedy było w Legnicy, to jeszcze jakoś się prowadzili, jakoś żył on też w miarę. Natomiast kiedy wyjechaliśmy do Wrocławia, kiedy tam część właśnie z tych studentów zamieszkała w akademikach, to ja zauważyłem po prostu, jak dzikie zwierzęta wypuszczone właśnie na wolność, które kompletnie nie umieją żyć. To tydzień w tydzień to było pijaństwo, balangi i takie rzeczy, których mówić się z tego miejsca nie godzi. Popatrzyłem, jak dzikie zwierzęta wypuszczone, które nie potrafią się w ogóle odnaleźć, nie umieją żyć na wolności. Na wolności trzeba nauczyć się żyć. Na wolności trzeba się nauczyć żyć. To wbrew pozorom nie jest wcale takie łatwe i wcale nie jest takie proste. I niektórzy wolą wrócić do swojej klatki i żyć tam dalej w niewoli, ale ci, którzy doświadczyli wolności od Pana Jezusa, którzy zasmakowali tego daru niebiańskiego, to nie chcą nawet w tamtą stronę już patrzeć. Nie chcą nawet tamtych chwil wspominać. To jest wielka łaska, jakiej dostępujemy od Pana Jezusa. I Słowo Boże tak zwraca się do nas. Pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie. swojemu ciału. Nie czyńcie tego, co ciało będzie wołało, czego będzie się domagało, o co będzie zabiegało, żeby właśnie kiedyś ono było tym karmione, tym, tamtym i jeszcze czymś innym. Ono będzie wołać do nas i starać się właśnie nas skłonić z powrotem do tego starego, dawnego stylu życia. I tutaj jest potrzebna nam siła. Potrzebna jest nam właśnie mądrość. Potrzebna jest nam takie samozaparcie, o którym Pan Jezus mówił, że jeśli kto chce iść za Nim, ten niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój na siebie codziennie i go naśladuje. Tak Pan Jezus wzywał, więc mówi o tym samozaparciu, tej takiej determinacji, tej decyzji, że nie chcę, chcę żyć w wolności, chcę być uwolniony od tego czy od jeszcze czegoś innego. Bracia i siostry, kończąc, kilka jeszcze, trzy dokładnie miejsca Słowa Bożego, które chciałbym wspólnie z wami odczytać. Co zrobić, jeśli widzę, że coś jest silniejszego ode mnie? Co zrobić powinienem, jeśli zauważam, że mam jakąś słabość, że mam jakąś skłonność do popełnienia takiego czy innego grzechu? Może się z tym męczę, jest mi z tym źle, może żałuję tego, wołam do Pana Boga, a jednak dalej to gdzieś następuje. Co należałoby zrobić? Tak sobie pomyślałem, trzy takie punkty. Pierwszy, podjąć zdecydowaną decyzję. Podjąć radykalną decyzję, jednoznaczną. Chcę z tym zerwać, chcę z tym skończyć w imieniu Pana Jezusa. To jest od decyzji, od tego przekonania, przeświadczenia dopiero możemy pójść dalej. I drugi punkt, który bym tak wymienił, to jest zerwać. Odsunąć grzech i jego źródło, wykorzenić, wyrwać to z korzeniami ze swojego życia. Słowo Boże używa takiego terminu jak umartwianie. I w liście do Kolosan w 3 rozdziale od wersetu 5. Może przypomnijmy sobie te słowa, które apostoł Paweł tutaj zapisał w 3 rozdziale listu do Kolosan od wersetu 5 po 10. Czytamy takie słowa. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Cały fragment, który mówi i pokazuje, ile rzeczy takich ziemskich, takich grzesznych jest w człowieku, od począwszy tych namiętności, nieczystości, złych pożądliwości, poprzez takie jak gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa. Słowo Boże mówi, to wszystko należy w swoim życiu umartwiać. To wszystko należy umartwiać. Jak umartwiać? Odsunąć się, nie karmić się tym. To tak jak ja nieraz zauważyłem, że mam taką szczególną zdolność do umartwiania roślin. Kiedy zapomnę podlewać, kiedy w moim akurat biurze też jest taki kwiatek i kiedyś pracowała taka osoba, która się tym zajmowała, przestała pracować, zapomniałem, przychodzę któregoś dnia, tam tyle liści żółtych nagle. Przez weekend tyle liści było żółtych, a kwiatek niepodlewany był parę ładnych tygodni. Tak sobie właśnie pomyślałem i przypomniałem, co znaczy umartwiać. Odciąć po prostu od źródła, od dostępu. A jeszcze gdyby go wstawić gdzieś w ciemnym miejscu, przysłonić, to kwiatka by już dawno, dawno by go już nie było. Ale podobnie właśnie rzecz ma się z grzechem i tymi namiętnościami, które toczą człowieka i wypełniają. Jest możliwość, jest ratunek, jest instrukcja w Bożym Słowie umartwiać, odcinać te właśnie źródła. Job kiedyś taką podał wspaniały przykład w 31 rozdziale Księgi Joba. On zrobił coś niesamowitego w swoim życiu i o tym zostało napisane w Słowie Bożym. To, co zrobił Job, myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka dla tych, którzy mają problem, mogą mieć problem w swoim życiu z rzeczą taką, która jest wspomniana, a może jeszcze jakąś inną. Job powiedział w 31 rozdziale Księgi Joba, wersecie 1, zawarłem umowę ze swoimi oczyma. Co zrobił Job? Zawarł umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, co robi Job? Coś dziwnego, coś niespotykanego. Zawiera umowę sam ze sobą. Zawiera umowę ze swoimi oczami. Mówi, nie będę spoglądał pożądliwie na pannę. Z każdym członkiem swojego ciała taką umowę zawrzeć możemy. A może jeśli mamy właśnie problem, to nawet powinniśmy zawrzeć umowę z samym sobą. Tu nie było deklaracji, ślubowania i tak dalej. On sam ze sobą zobaczył, gdzie może być problem i sam siebie zobowiązał właśnie. Niesamowita dojrzałość, niesamowita chęć właśnie przypodobania się Panu Bogu. Życzyłbym nam również, abyśmy taką determinację w naszym życiu właśnie wykazywali, jaką chociażby wykazywał wspomniany Job. I na koniec, co jeszcze należałoby właśnie zrobić, kiedy widzę problem w swoim życiu? Przyjść do Pana Jezusa. Przyjść po prostu do Pana Jezusa. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To może stać się faktem. To może stać się moim udziałem. I bracia i siostry, kończąc ostatnie miejsce z Listu do Rzymian jeszcze z 6 rozdziału, jako takie podsumowanie właśnie tego, o czym dzisiaj rozważaliśmy, chciałbym właśnie tych kilka wersetów z 6 rozdziału od wersetu 15 odczytać. Również skierowane, bardzo mocno i wyraźnie, słowo skierowane do ludzi wierzących, którzy czasem, którym zdarza się gdzieś zabłądzić, którym zdarza się gdzieś zapomnieć, którym zdarza się wpaść w jarzmo niewoli. Jak się z niego wyrwać? Jak uświadomić sobie właśnie to, że nie jest to moim powołaniem, a moim powołaniem jest życie we wolności. I apostoł Paweł tych kilka wersetów tutaj właśnie na ten temat mówi. Przeczytajmy, wsłuchajmy się w treść tego słowa. 6 rozdział od wersetu 15. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Tak apostoł Paweł opisuje właśnie życie w grzechu i usprawiedliwienie, przejście do życia właśnie w łasce i w Bożej sprawiedliwości. Mówi tak wyraźnie, werset 16. Czy nie wiecie, że jeśli oddajecie się komuś jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się niewolnikami, stajecie się sługami temu, komu oddaliście, komu jesteście posłuszni? Czy nie wiecie o tym? Nie bądźmy niewolnikami, mówi Słowo Boże. Ale werset 23, 24 daje tą wspaniałą właśnie nadzieję. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Chwała naszemu Bogu. To jest właśnie, bracia i siostry, cel. Przedstawione nasze życie, jakim było kiedyś. Przedstawione właśnie zagrożenia, które czyhają na drodze naszego życia, które starają się właśnie w jakiś sposób z tej drogi nas odciągnąć i odprowadzić, ale pokazane jest też, w jaki sposób powinniśmy sobie radzić, w jaki sposób powinniśmy błędów unikać, jak prześwietlać swoje życie, jak dążyć do tego, aby ten obraz Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej w nas się rozwijał, jak uczyć się i jak skutecznie żyć na wolności. 23 werset jeszcze tego rozdziału mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Słowo Boże od początku do końca mówi, zapłata za grzech jest śmierć. Jeśli spożyjecie z tego drzewa, na pewno umrzecie. To mówi Bóg od początku do końca i to jest prawda. Ale dalej Słowo Boże na tym nie kończy i to jest dla nas cudowna nowina. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bracia i siostry, chwała naszemu Panu, niech płynie z naszych serc. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, do którego też zostaliśmy powołani. Trwajmy w tym powołaniu, trwajmy w nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech On nam dopomaga, niech nas prowadzi i niech nas błogosławi. Amen.